poza schematem.
Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Aleksandra Sudolska, a moją gościnią dzisiaj jest Kasia Rząsa. Kasia jest projektantką innowacji i komunikacji w Sense Consulting. Cześć, Kasiu.
Cześć, dzień dobry.
Znalazłaś się teraz w miejscu, które łączy wiele Twoich potrzeb. I to jest Twoja praca. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć?
Ja myślę, że jak oglądamy film typu 40-latek, to jest coś takiego jak kryzys wieku średniego. Pojawia się 40 lat i nagle myślisz sobie, co ja robię tu? I tak było też w moim przypadku. Postanowiłam, że znajdę takie miejsce, które będzie łączyło dwie moje pasje, dwie moje rzeczy, które lubię robić i które, jak pokazał mi Gallup, jak pokazały mi różne badania nad tym, co potrzebuję, żeby mieć fan w pracy, były dla mnie istotne. I jedna z nich to był właśnie biznes i było rozwój biznesu i taki impact biznesowy, bo gdzieś tam dalej mam to zacięcie, żeby ten biznes zmieniać i żeby w tym biznesie być. Ale druga noga to były zmiany społeczne, innowacje społeczne. Im więcej czytam, im więcej wiem, tym więcej czuję, że nie wiem. I jednocześnie mocniej, bardziej czuję, że chciałabym ten świat zmieniać. Że ta koncepcja tego miasta 15-minutowego, tego miasta, które jest bliskie nam ludziom, jest bliskie mi jako kobiecie, jako mamie, jako właścicielce psa, jako żonie. No i udało mi się znaleźć takie miejsce. I jest to Sens. I to jest mega, mega frajda w ogóle mówić o tym, że nie powiem jak statystyczna Polka albo Polak. Ja lubię moją robotę.
Bardzo się cieszę, bardzo miło to słyszeć. Brzmi jakby to wszystko miało sens, Kasia.
To ma sens, dlatego że mnie zauroczyła w ogóle historia i to nie było tak, że ja zostałam zrekrutowana, tylko ja zrekrutowałam siebie i przekonałam firmę do tego, żeby mnie zatrudniła.
Życie potrzebuje, wspaniale. Tego musimy uczyć też po prostu inne kobiety i inspirować do takiej odwagi, żeby po prostu szły po to, czego chcą.
Natomiast powiem szczerze, że ja zawsze jak pracuję zresztą z firmami, to przyrównuję tą rozmowę o pracę z taką relacją trochę jak z Tindera, że najpierw się poznajemy i sobie klikamy, później czasami dochodzi do tego pierwszego spotkania, jak jest dobrze, to dochodzi do kolejnych, ale ten procent jest mały. No i tak de facto tak było podczas mojego spotkania, bo pierwsze spotkanie właśnie tak wyglądało, że my się troszeczkę już znałyśmy i ze wspólnych projektów częściowo, i z social mediów, i z tego, co nawzajem robimy. Natomiast ta pierwsza rozmowa, kiedy prezeska Monika właśnie ze mną rozmawiała, ja już wtedy wiedziałam, że ja chcę tam zostać. Po pierwsze ze względu na energię kobiet, które tam są, bo miałam okazję w pierwszej kolejności poznać właśnie kobiety. Po drugie ze względu na odwagę i transparentność w mówieniu o tym, co jest możliwe, co nie jest możliwe. I ze względu też na otwartość i mówienie o wyzwaniach, które mnie czekają. I to był chyba dla mnie taki pierwszy szok kulturowy, który mnie przekonał do tego, że to będzie inna totalnie droga zawodowa.
Czyli łączycie tam biznes, innowacje i kreatywność?
Ojej, my łączymy wiele rzeczy. Ja zacznę od tego, jak próbuję wytłumaczyć. I myślę, że tak ja ułożyłam sobie historię Sens. Pozyskujemy dotacje na projekty unijne. I myślę, że to jest w ogóle fajna historia, jak się idzie ulicą i się widzi, że szpital bądź uniwersytet pozyskał środki, został dofinansowany dzięki właśnie tym dotacjom. Ale też rozwijamy projekty badawczo-rozwojowe, czyli powstają nowe totalnie rzeczy i to są projekty, które szczególnie kręcą i to są takie zmiany, o których się ogląda w amerykańskich filmach, że ktoś wymyśla coś nowego, nowy produkt, wypuszcza po prostu totalnie nową rzecz na rynek.
Możesz nam opowiedzieć o takim przykładowym działaniu? Czy to są dopiero projekty in progress i na razie nie zdradzamy?
Myślę, że ja nie wiem, czy mogę ujawnić, co jest robione w ramach tych projektów. Dobrze. Ale to są definitywnie projekty, które po prostu faktycznie zmieniają. To są projekty oparte na bardzo silnych badaniach, na bardzo mocnym tak naprawdę mapowaniu tego, co się dzieje. To nie są oparte projekty tylko i wyłącznie na kreatywności. Mhm. To są raczej miesiące ciężkich i ważnych badań, grupy robocze, grupy projektowe, które faktycznie wiedzą, jak rozwijać te produkty, jak tworzyć nową rzecz. No i mamy dotacje i nagle uświadomiliśmy sobie jako firma, że oprócz tego, że ludzie chcą rozwijać swoje organizacje, to chcą przede wszystkim je rozwijać dzięki ludziom. No i stąd powstał dział Natalii Madejskiej. Natalia w ogóle, dla mnie to była imponująca liczba, że na 361 dni w roku Natalia szkoli właściwie codziennie, więcej niż jeden dzień w roku. Tyle szkoleń realizuje, ponad 100 osób trenerskich w całej Polsce. I to, co mnie z kolei w przypadku Natalii dział urzekło, to jest po pierwsze to, że to są zarówno te tak powszechnie nazywane usługi i kompetencje miękkie, kompetencje twarde, ale też te pośrodku łączące właśnie ten twardy biznes z tym, co potrzebują różne organizacje. No i coś, co szczególnie jestem z tego dumna i to jest taki wyróżnik, że mówię o nim wszędzie, to jest nasze centrum dostępności. To moim zdaniem odwaga, że firma w wielkości, bo my jesteśmy firmą, która zatrudnia około 23-25 osób, że tego pokroju, tej wielkości firma ma swoje centrum dostępności.
Czym jest centrum dostępności? Jakbyś mogła nam wyjaśnić?
To są produkty i usługi, uczenie ludzi, jak projektować tak naprawdę, i to zarówno pod względem architektonicznym, ale pod względem komunikacyjnym, językowym, pod względem wielkości czcionek, pod względem odstępu, pod względem kontrastów.
I firmy do was przychodzą?
Tak.
I wy jakby wdrażacie je w takie inkluzywne działania? Czy jak wygląda ten proces?
Wygląda tak, jak firma potrzebuje.
Okay.
To jest zawsze szyte na miarę. Okay. Natomiast to, co my wierzymy, że ma sens, to robienie takiego audytu na początek, czyli sprawdzenie, czego de facto potrzebujemy. Bo czasami jest tak, że przychodzimy po jedną rzecz, a okazuje się, że problem jest w zupełnie innym miejscu. Ja myślę, że to się bardzo często pojawia, że zapominamy o tym, że na przykład język jest tak niezwykle ważny i plastycznym materiałem, który wpływa chociażby na zadowolenie ludzi, zadowolenie naszych pracowników, pracowniczek. Mówienie w prosty sposób wydaje nam się bardzo często infantylne, a okazuje się czymś, co jest
Zbawiennym
wyróżnikiem.
Tak,
że projektowanie uniwersalne i dostępność nie są tylko dla osób o szczególnych potrzebach, tylko są tak de facto dla każdej osoby z nas. I to jest niezwykłe, jak na przykład sobie uświadomimy, ja lubię taki dzień z życia bardzo często podawać, że mamy chociażby osoby z bliźniakami i do mnie przyjechała koleżanka i ona nie mogła przejść przez mój korytarz, bo się okazało, że jest za wąski na taki wózek. Albo na przykład okazuje się, że nie wiem, masz zapalenie spojówek i okazuje się, że nie jesteś w stanie przeczytać każdej czcionki, nie jesteś sobie w stanie, nie wiem, chociażby zamówić jedzenia przez aplikację, bo po prostu nie widzisz czcionki, bo jest za mała. Albo że kontrast jest taki, że nagle kręci ci się w głowie i w ogóle nie możesz zobaczyć. Albo przestrzenie są tak zaprojektowane, że mój dwumetrowy mąż patrzy na okap z góry, a ja patrzę na niego z dołu.
Poza schematem. Bardzo dobrze kojarzę te problemy, ponieważ kiedy działam w swoim stowarzyszeniu Local Girls Movement, mierzymy się, wiadomo, z zagadnieniem równości i bardzo często mówimy o reprezentacji, że potrzebna jest równa reprezentacja wszystkich grup społecznych w kluczowych dla społeczeństwa tematach. I często mężczyźni odbierają to jako, że coś im się odbiera, tak, że muszą się posunąć. Ale ja wtedy przytaczam przykład też kobiecy, kiedy dyrektorka Google'a, bodajże Scott się nazywa, ale nie pamiętam imienia, kiedy była w ciąży i parkowała swoje auto przed firmą, to zazwyczaj nie stanowiło to dla niej problemu. Ale kiedy już była w 8-9 miesiącu ciąży i musiała parkować na samym końcu wielkiego betonowego parkingu i następnie przemierzać ten parking, no to było już jej trudno. I sama przyznała, Boże, nigdy nie pomyślałam, że muszą być takie miejsca wyznaczone bliżej. I to jest po prostu o świadomości potrzeb innych ludzi i dlatego potrzebna jest nam często cała reprezentacja społeczna, żebyśmy mogli te decyzje podejmować, prawda? Żeby każdy był uwzględniony. I to jest to, o czym ty mówisz. Czy wysoki, czy osoby niższe i tak dalej, i tak dalej.
I bardzo się cieszę, że do tego nawiązałaś, bo od razu mi się to łączy i bardzo linkuję z tematem innowacji, które projektujemy. My mamy również swoje centrum innowacji, ale my projektujemy również innowacje społeczne. Myślę, że takim naszym flagowym produktem jest Popojutrze. To jest inkubator innowacji społecznych dla edukacji i to dla edukacji osób w różnym wieku. Ja bardzo lubię mówić, że to są w ogóle rozwiązania dla osób dotyczących uczenia się, czyli uczenia siebie nawzajem, uczenia innych i uczenia przez wszystkie przypadki. I to jest właśnie o tym, żeby się zastanowić, co zrobić, jak zniwelować też bariery, jak zaprojektować rozwiązanie właśnie edukacyjne w miarę uniwersalne w taki sposób, żeby każdy mógł sobie po nie sięgnąć i z niego skorzystać. Bo to jest w ogóle cudowna rzecz, że dostajemy pieniądze z Unii. My możemy wspierać ten proces, jak w Google, nawiążę do Google, bo uważam, że z dumą mogę powiedzieć, że mamy zespół, który naprawdę uczy projektowania jak w Google. Ja zawsze jak reklamuję naszą usługę i mówię na przykład na spotkaniach z nauczycielami, nauczycielkami, edukatorami, edukatorkami, mówię, hej, słuchajcie, to będzie dla was podyplomówka. To będzie podyplomówka z kreatywności, projektowania, innowacji i to wszystko jest za darmo. Za darmo w sensie kasy, bo dajemy te pieniądze, dajemy te zasoby dzięki Unii. Trzeba zainwestować swój czas, trzeba zainwestować swoją determinację, no i przede wszystkim zacząć od fajnego pomysłu. I tam się dzieje magia.
Jak ciebie słucham, to nie mogę oprzeć się takiemu komentarzowi, że jakbyście wykonywali część pracy za państwo tak naprawdę. Jakbyście wspierali system swoimi działaniami.
Wspieramy system swoimi działaniami, natomiast myślę, że my mamy szczęście do ludzi. Tak, mamy swoje takie, śmiejemy się, prywatne ministerstwo, swoje małe ministerstwo.
Tak to brzmi. Tak. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że w ogóle takie podmioty istnieją. Tak naprawdę wcześniej nie miałam o tym pojęcia, że to jest tak zorganizowane, że tą pracę można tak zorganizować, żeby wykorzystywać właśnie te zasoby, które daje nam Unia Europejska, te fundusze i je wdrażać w taki wręcz, powiedziałabym, systemowy sposób na naszym lokalnym podwórku.
To jest super. Wydaje mi się, że to, co cechuje te projekty i czego ja się nauczyłam z kolei od innowacji społecznych, to jest to, że, i to będzie pierwszy mit, który chcę obalić, że to nie są rzeczy tworzone do szuflady. I to nie musi się kojarzyć z taką jakością, że robimy coś tylko dla tego grantu, tylko coraz częściej robimy to, bo po prostu grant jest narzędziem, dzięki któremu możemy zmieniać świat. No ja pamiętam pierwszy raz, jak zaczęłam w ogóle pracę, jak sięgnęłam po te pierwsze innowacje i sobie myślę, kurczę, outdoor education. W ogóle pobieram sobie darmowe rozwiązanie, jak można w super sposób uczyć dzieciaki, niczym w Finlandii, tego jak w ogóle na dworze można się uczyć, poznawać środowisko, rozwijać się dzięki temu. Aplikacja dla nauczycieli z języka angielskiego, gdzie za darmo po prostu mogą się uczyć, rozwijać słownictwo specjalistyczne. Wspaniałe rozwiązania w ogóle dla osób neuroróżnorodnych. Mnóstwo cudownych rozwiązań, które są też z zakresu teraz bezpieczeństwa psychologicznego. Bo teraz rozpoczęliśmy kolejny nabór i myślę, że to, co jest fajne, to te innowacje odpowiadają na realne potrzeby tego, co akurat jest luką, niedopieszczonym elementem w rynku.
Zdecydowanie, ale jak ważnym.
Poza schematem.
Ale powiedz mi, Kasiu, bo naszą rozmowę traktuję trochę jako taką edukacyjną dla naszych słuchaczy, słuchaczek, osób słuchających, które tak jak ja mogą poznać, że takie podmioty, firmy istnieją i takie działania są wdrażane. Ale czy w jakiś sposób wasze działania mogą dotyczyć bardziej naszych słuchaczy? W sensie, czy możemy ich odwołać do waszych sociali, żeby oglądali to, co robicie i czy czasem zdarzają się jakieś okazje, z których mogą, że tak powiem, skorzystać, czy raczej to jest takie działanie systemowe, w których firmy się do was zgłaszają lub wy wychodzicie do konkretnych szkół czy podmiotów i tam wdrażacie swoje działania?
Drogi Kowalski, droga Kowalska, drogie osoby słuchające, oczywiście, że tak. Po pierwsze, jeśli macie pomysły na zmianę edukacji, na odpowiedź na realne problemy, to już w styczniu rusza kolejna edycja Po Pojutrze. Można dołączyć do naszych popokampów, przetestować, jak się z nami pracuje. Jest to taki jednodniowy dzień, sprint w Poznaniu. Ruszamy w styczniu, można, jeśli macie jakiś pomysł, widzicie realną potrzebę, realne wyzwanie, na które możecie odpowiedzieć, macie pomysł, jak to wstępnie zrobić, to jak najbardziej można się do nas zgłaszać i można też nas przetestować podczas takiego popokampu, zobaczyć w ogóle, czy czujecie chemię, czy sposób naszego działania wam odpowiada. Rozwiązanie numer dwa. Jesteśmy teraz w trakcie projektu unijnego, dwuletniego, który ma się skupić na wyrównywaniu, na równości szans na rynku kobiet i mężczyzn. I konferencja, którą miałaś okazję prowadzić, przyjąć nasze zaproszenie, za co jeszcze raz dziękuję.
Bardzo mi było miło, również dziękuję serdecznie.
Była taką inauguracją tego projektu, bo tak de facto będzie się odbywał on na kilku płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest zaproszenie właśnie organizacji, z którymi będziemy chcieli tworzyć model równościowy, czyli na poziomie organizacji zadbać o procedury, zadbać o procesy, zadbać tak naprawdę o projektowanie tej zmiany wewnątrz organizacji, jak można to zrealizować. Druga rzecz to jest zaproszenie grup z różnych większych i mniejszych miejscowości, szczególnie mniejszych, z grupy Pink Collars, czyli tej grupy zawodów, którą szczególnie wykonują kobiety, i tam będziemy organizować szereg warsztatów wzmacniających empowermentu, także też warto się rozglądać i mieć oczy szeroko otwarte. Będą one dostępne dla różnych mieszkanek i mieszkańców również. No i trzecia rzecz, będziemy realizować serię podcastów, spotkań, także cały czas jesteśmy w grze i dbamy o to, żeby również edukować społeczeństwo w różnych tych aspektach.
Wspaniale. Bardzo się cieszę, że takie działania są wdrażane, że zaczyna się zwracać uwagę na tak bardzo miękkie, czasem nieoczywiste rzeczy związane z dostępnością, z wyrównywaniem szans, po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, żeby każda osoba miała takie same możliwości. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo za rozmowę. Będę przyglądać się waszym działaniom. Mam nadzieję, że tutaj ktoś z państwa odezwie się z jakąś potrzebą, którą wypatrzy na swoim lokalnym podwórku. Ja dziękuję serdecznie. Z tej strony Aleksandra Sudolska, a moją gościnią była Kasia Rząsa. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
Poza schematem.